14 sierpnia Kościół czci świętego Maksymiliana Marię Kolbego, polskiego franciszkanina, człowieka niezwykle przedsiębiorczego, który w swojej niedługiej historii życia stworzył wielkie rzeczy, który założył Niepokalanów, czyli klasztor franciszkański dla 600 współbraci. To jest jakiś być może rekord w historii Kościoła nawet. Tak wielkie, na pewno w historii Kościoła w Polsce, tak wielki dom zakonny, który stworzył pismo Rycerza Niepokalanej o nakładzie prawie milionowym, 800 tysięcy egzemplarzy w latach 30., ale którego oczywiście najbardziej znamy z jego heroicznej postawy w obozie Auschwitz, w obozie śmierci, gdzie oddał życie za Franciszka Gajowniczka, zgadzając się na śmierć zamiast niego i udowadniając tym samym, że nawet w tych najgorszych, najbardziej nieludzkich warunkach człowiek wierzący może pokazać wielkość tego, co to znaczy człowiek na obraz i podobieństwo Boże, oddając życie drugiemu na wzór Chrystusa. I jest to chyba jeden z najbardziej znanych polskich świętych w historii Kościoła, obok Jana Pawła II, obok świętego Stanisława. Właśnie święty Maksymilian Maria Kolbe jest tym, który przeszedł do historii powszechnej. Właśnie jako ten, który w Auschwitz oddał życie za drugiego człowieka. Dzisiaj w pierwszym czytaniu w księdze proroka Ezechiela znajdujemy taką niezwykłą opowieść, gdzie Bóg ustami Ezechiela opisuje siebie jako tego, który zaopiekował się Izraelem. I opisuje to w takim pięknym, poetyckim obrazie, gdzie Izrael jest wyrzuconą dziewczynką niechcianą, którą przechodzi Bóg i schyla się, opiekuje, otacza opieką, która dorasta, otrzymując wszystko to, czego potrzebuje, nawet dużo więcej, która ma wszelkie powody do wielkiej wdzięczności, a jednak, kiedy osiągnie swój wiek, stanie się niewierną, stanie się wręcz nierządnicą, zdradzi tego, który się nią zaopiekował. Jest to oczywiście obraz historii Izraela. To jest ta młodość, to jest wyprowadzenie z Egiptu. Później to jest czas królestwa Dawida, królestwa Salomona, kiedy Bóg otacza swój lud wielką opieką i daje bogactwo, i daje bezpieczeństwo, i panowanie nad innymi narodami. A później, kiedy lud oddala się od Boga, kiedy grzeszy przeciwko Bogu, kiedy wybiera sobie, kiedy czci obce bóstwa, bóstwa narodów ościennych, to jest ten czas nierządu, to jest ten czas zdrady, niewierności, za który przyjdzie zapłacić niewolą i wygnaniem. I dopiero ta niewola, to wygnanie, to te okupacje obcych narodów wzbudzą w Izraelu refleksję, zawstydzą go i spowodują, że będzie chciał wrócić do swojego Boga. A jednak Bóg zapowiada odnowienie przymierza, zapowiada przebaczenie grzechów. I dla nas, chrześcijan, będzie oczywiste już, że tym odnowieniem przymierza będzie nowe przymierze zawarte między Bogiem a ludźmi w krzyżu Chrystusa, w Jego ofierze za nas, w Jego śmierci i zmartwychwstaniu, do którego jesteśmy zaproszeni przez chrzest i do komunii z Nim w sakramentach, które ofiarowuje nam Kościół. Jednocześnie ten dramatyczny obraz ze Starego Testamentu mówi nam też o naszej historii życia, że to my często jesteśmy i jako osoby indywidualne, jako chrześcijanie, ale też jako naród, jako Kościół dopuszczamy się tego samego, dopuszczamy się niewierności wobec Boga, nie zauważamy tego, że otacza nas opieką, upadamy w grzechy, upadamy w niewierność. I czasem dopiero jakieś bardzo trudne doświadczenia życia, indywidualne i zbiorowe, prowadzą nas ku nawróceniu. Na szczęście Bóg nas nie porzuca, nie odrzuca do końca, wciąż daje możliwość powrotu, zapowiada przebaczenie, zapowiada miłosierdzie. Także dzisiejsza Ewangelia przypomina nam o tym, że małżeństwo jest obrazem miłości Boga do swojego ludu, miłości Chrystusa do swojego Kościoła i dlatego jest nierozerwalne. Jezus, który znosi większość przykazań, niektóre te przykazania, które dotyczą istoty ludzkiej natury, przykazania dekalogu zaostrza. Pamiętamy, jak Jezus zaostrza na przykład przykazanie dotyczące przykazanie nie będziesz zabijał, kiedy mówi, że wystarczy się gniewać na twojego brata, już go zabijasz. I tutaj dzisiaj również zaostrza przykazanie, które mieli Żydzi dotyczące rozwodu. Żydowi wolno było oddalić swoją żonę, wystawić jej list rozwodowy, a Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi nie. Bóg ich stworzył jako mężczyznę i kobietę, są jednym ciałem w oczach Bożych. Małżeństwo jest wyniesione do rangi sakramentu. Inne sakramenty Jezus ustanawia. Mówi, że w tych miejscach staje się obecny, w Eucharystii, w Słowie. Natomiast małżeństwo było już wcześniej, ale teraz, od teraz małżeństwo staje się sakramentem, miejscem obecności Chrystusa. I dlatego jest nierozerwalne, bo Chrystus tak kocha swoją oblubienicę. Właśnie to jest też, możemy to łatwiej zrozumieć w kontekście tego obrazu z pierwszego czytania, że Chrystus kocha swoją oblubienicę, czyli Kościół, i małżeństwo jest tego obrazem. Małżonkowie mają widzieć w sobie Chrystusa, ciało Chrystusa, mają widzieć w sobie tę miłość, która nigdy się nie skończy, która jest gotowa ofiarować siebie aż po śmierci. Jezus w śmierci krzyżowej w sposób ostateczny pokazuje, że dla swojej oblubienicy, dla Kościoła, dla tych, którzy w Niego uwierzą, czy dla wspólnoty wierzących, On oddaje swoje życie. I małżeństwo ma być tego właśnie obrazem. Więc Jezus nie pozwala, nie zgadza się na to, żeby małżeństwo zawarte przed Bogiem zostało zerwane. Natomiast uczniowie Jezusa podnoszą jeszcze inny aspekt. Zauważają, że jeżeli człowiek żyje właściwie dla Królestwa Bożego, to może w ogóle nie warto się żenić, nie warto jakby przeżywać tego życia na tym świecie, jeżeli perspektywą jest życie wieczne. Jezus mówi, że nie wszyscy mogą to zrozumieć, że to jest dla niektórych, być może dla nielicznych, dla powołanych, ale mówi, że tak jest możliwe bezżeństwo dla Królestwa Bożego. Tutaj przykład Polski tego nie oddaje, ale to słowo bezżenny to jest po prostu eunuch, że są tacy, których ludzie takimi uczynili, czyli okaleczyli, są tacy, którzy tak się urodzili w takiej chorobie, w niemożności, a Jezus mówi, a są tacy, którzy rezygnują z płodności tutaj na świecie, żeby osiągnąć płodność Królestwa Bożego. I to jest dane nie wszystkim, to jest dane nielicznym, ale to jest dane od Boga. I Jezus, który sam żyje jako celibatariusz, jako ten, którego oblubienicą jest Kościół i tylko Kościół, pokazuje, że tak, że jest takie, dla tych, którzy to rozumieją, jest takie wezwanie. Po raz kolejny te obrazy dzisiejszych czytań pokazują nam, że Bóg jest miłością, że Bóg używa obrazów miłości, to właśnie takiej miłości ludzkiej do tego, żeby powiedzieć o sobie, o swojej relacji z człowiekiem, że to jest relacja miłości, miłości do swojego ludu. Miłość mężczyzna-kobieta to też ma być obraz miłości między Chrystusem a Kościołem, dlatego ma być to miłość wierna, miłość ofiarna, miłość także trudna. Ale jest też wyrazem miłości do Boga celibat dla królestwa czy życie w czystości. Czy to dla osoby powołanej w taki sposób przez Boga do życia zakonnego, kapłańskiego, ale też wdowieństwo, ale też opuszczenie przez współmałżonka, gdzie nie jest to wybór, tylko jakiś dopust, jakieś zło, które spada, przeżyte w miłości Boga, przeżyte w wierności temu ślubowi, które się złożyło przed Bogiem, prowadzi do Królestwa Niebieskiego, prowadzi do wielkiej nagrody w niebie, gdzie sam Bóg okaże się oblubieńcem, miłością, o której święty Paweł powie, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jak wielkie rzeczy Bóg przygotował tym, którzy Go miłują.